Rozdział 15. Droga do Bayernu. Chciałem, pracowałem, zrobiłem. Patryk Schlicht. Myślę, że już mniej więcej wiesz, kim jesteś, jakie masz przekonania i wartości, a więc określiłeś, czym się kierujesz, co jest dla ciebie najważniejsze. Teraz będziemy się skupiać na tym, jak stworzyć zupełnie nową osobowość. Do tej pory uświadomiłeś sobie, że stałeś się sobą przez przypadek. Teraz pora, abyś świadomie, krok po kroku, stawał się tym, kim od zawsze chciałeś się stać. Wszystko, co do tego potrzebne, już masz. Masz swój umysł, a to jedyna rzecz, na jaką masz wpływ. Na razie powinna nam wystarczyć. Żeby urozmaicić trochę ten proces, przytoczę ci własne doświadczenia. Opowiem, jak wyglądała moja historia. Na ścieżkę samodoskonalenia wkroczyłem bardzo szybko. Mniej więcej w wieku 12 lat. Był to dla mnie bardzo trudny okres, bo wtedy zmarł mój tata, który był najbliższą osobą w moim życiu. Trzeba było się bardzo szybko pozbierać i zacząć żyć dalej. Jak przystało na małego mężczyznę, który nie pokazuje uczuć, postanowiłem, że poradzę sobie z tym sam. Do dzisiaj doleczam jeszcze resztki tego niezdrowego podejścia. Jest niewłaściwe, ponieważ ewolucyjnie jesteśmy zaprogramowani w ten sposób, że gdy pojawia się problem, powinniśmy szukać pomocy u innych ludzi. Zamykanie się w sobie i kłębienie emocji jest podstawowym niezrozumieniem biologii. Wtedy tego nie rozumiałem. Byłem uparty i wierzyłem, że sam się z tym wszystkim uporam. I rzeczywiście, uporałem się. Przetrawiłem to i sprawiłem, że moja największa tragedia życiowa stała się moją największą bronią i asem w rękawie. Po około roku układania sobie tego wszystkiego w głowie postanowiłem, że stworzę ze swojego życia arcydzieło właśnie dla taty. Przyznam, że dość odważna decyzja, jak na już wtedy 13-latka. Jednak na początku nie zmierzało to w dobrym kierunku. Zacząłem się buntować, naginać zasady, podważać je. Nie mówię, że łamanie zasad i buntowanie jest złe, bo faktycznie czasem trzeba umieć przeciwstawić się powszechnie panującym zasadom i ruszyć swoją drogą. Ale wtedy robiłem to w sposób bezczelny. Później kolejną dużą zmianą w moim życiu była zmiana klubu. Zostałem zawodnikiem Lechii Gdańsk i wszedłem w zupełnie nowe środowisko. A to oznacza zupełnie nowe zachowania, wartości i cele. Znów się totalnie przestroiłem i po raz kolejny stałem się innym człowiekiem. Stałem się bardziej pewny siebie, zacząłem bardziej wierzyć we własne możliwości, czasem aż za bardzo. Ta pewność niekiedy przeradzała się w pychę, co sprawiało, że miałem problem z utrzymywaniem zdrowych relacji z innymi ludźmi. Dzieliłem ich na godnych i niegodnych rozmawiania ze mną. Takie kaprysy 14-latka. Potem nastąpił przełom. Pojechałem na obóz piłkarski do Cetniewa. Znajduje się tam ośrodek przygotowań olimpijskich. Warto wspomnieć, że był to obóz Polish Soccer Skills, najlepsza szkółka piłkarska w Polsce i jedna z najlepszych w Europie. Tak więc, drogi słuchaczu, jeżeli masz piłkarskie marzenia, to wiesz, gdzie uderzać. A zaraz się dowiesz, dlaczego akurat tam. Po jednym z treningów, trener zebrał nas wokół siebie i powiedział, że na obozie jest scout Bayernu Monachium. Zaznaczył, że będzie obserwował nas przez cały tydzień. Dlatego mamy dawać z siebie wszystko, bo jest szansa, że ktoś z nas zostanie zauważony. Mnie dwa razy nie trzeba było tego powtarzać, zwłaszcza, że zawsze odznaczałem się tym, że dawałem z siebie wszystko. Tak też jest teraz. Gdy coś robię, to zawsze z pozycji serca. Tak więc cały tydzień ciężko harowaliśmy i walczyliśmy o swoje marzenia w pocie czoła. Raz na dworze, raz na hali, a potem walczyliśmy o jedzenie na stołówce. Tam też czasem trzeba było wykazać się niezłym przeglądem pola i przygotowaniem taktycznym. Minął tydzień. Wszyscy wracają do swoich domów. Nagle, przed samym wyjściem, ktoś łapie mnie za ramię. Odwracam się, a to Timon Pauls, skaut młodzieżowych drużyn Bayernu Monachium. Coś tam do mnie szprecha, a ja nie mam pojęcia, co do mnie mówi. Chyba się zorientował, bo z nadzieją na twarzy zapytał: English? Pewnym głosem odpowiadam: Yes, of course. To był okres, gdy nie byłem jeszcze poliglotą. Po polsku sobie jakoś radziłem, ale inne języki kulały. Rozmowa dobiegała końca, a ja ciągle powtarzałem: Okay, understand. tak naprawdę nie mając pojęcia, co do mnie powiedział. Na dobrą sprawę mógłby mnie obrazić, a ja z uśmiechem przygłupa na twarzy powiedziałbym yes, yes, of course. Przybiliśmy piątkę i rozeszliśmy się w swoje strony. Ale nie dawało mi to spokoju. Bardzo chciałem wiedzieć, co próbował mi przekazać. Poszedłem więc do trenera z Polski i powiedziałem: trenerze, nic nie zrozumiałem, o co chodziło? Trener z lekkim uśmieszkiem odpowiedział: Patryk, prawdopodobnie pojedziesz na testy do Bayernu Monachium. Zamarłem. Wyobraź sobie młodego chłopaka, który w dzieciństwie biegał po błotnistym boisku w lumpeksowym ortalionie z naszytym logo Bayernu Monachium na plecach. Nagle dowiaduje się, że jest obserwowany przez ten właśnie klub. Szczęka opada. Prawdopodobnie minął tydzień, zanim byłem w stanie przełknąć ślinę, zamknąć buzię i ruszyć się z miejsca, bo przyswojenie tej informacji przyszło mi z trudem. Przyznasz, że to niecodzienna sytuacja. Siedziałem w domu i na chłodno zastanawiałem się, co mam teraz zrobić. Przecież to nic pewnego. Powiedzieli prawdopodobnie. A więc jest duża szansa, ale jeszcze trzeba ją wykorzystać. Zastanowiłem się wtedy, jak właściwie wygląda moje podejście. Co mogę ulepszyć? Jak muszę trenować? Jak muszę jeść? Ile muszę spać? Jaką powinienem stać się osobowością, aby zrealizować swój cel? Wszystko dokładnie sobie opracowałem. Stworzyłem plan, wypisałem wszystkie wymówki, których najczęściej używam, żeby wiedzieć, kiedy lenistwo bierze górę i żeby umieć się na tym łapać. Zlokalizowałem wszystkie niechciane nawyki fizyczne i mentalne, które się u mnie pojawiały i każdego dnia starałem się je osłabiać. Dlaczego? Bo nie pomagały w realizacji celu. Zbudowałem w sobie mistrzowską rutynę. Miałem rok na przygotowania. Codziennie trenowałem, jadłem, spałem, dzień w dzień, krok po kroku, prosto do celu. Oczywiście czasem też wpadałem do szkoły, wiadomo. Pozdrawiam Uniwersyteckie Katolickie Gimnazjum i Liceum w Tczewie, którego byłem uczniem, albo raczej bywalcem. Tylko taka rutyna mogła sprawić, że wzrosnę jako zawodnik i jako człowiek. Więc sumiennie ją stosowałem. Czasem dni wyglądały tak. 6. Pobudka i bieganie lub ćwiczenia na drabince koordynacyjnej z tyłu za domem. 6:30. Śniadanie. 7. Wściekła mama czekająca na mnie w samochodzie, aż uczeszę włosy. 7:30 do 13:00. Szkoła. Podczas lekcji najczęściej sięgałem po książkę z zakresu treningu mentalnego dla sportowców lub uzupełniałem dzienniczek postępów, który wtedy prowadziłem. Był to dziennik, w którym zapisywałem, co jem, ile śpię, ile trenuję, jak oceniam swój dzień. Genialny bajer. Polecam bardzo mocno stosować taką metodę monitoringu samego siebie. 13:20. Obładowany jak wielbłąd. Torba, plecak, worek, lunchboxy, wskakuje do pociągu. 13:20-14. Czytanie literatury sukcesu podczas podróży. Choć nawet ze dwa razy zdarzyło mi się wykonywać ćwiczenia na stabilizację w pociągu. 14:30-16. Trening piłkarski. 16:00-16:30. Zostawanie z chłopakami po treningu, doskonalenie dośrodkowań, rzutów wolnych oraz strzałów z woleja. 16:40-17:30. Czas, żeby dostać się na drugi koniec Gdańska. 17:30-19. Indywidualny trening z trenerem Bobo Kaczmarkiem, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Legenda. 20. Czekanie na dworcu. Z reguły nie było żadnego pociągu. Trzeba było długo czekać. Jedyne, co o tej porze było otwarte w pobliżu, oprócz kas biletowych, to dworcowy kiosk, w którym zawsze czekał na mnie mój ulubiony baton proteinowy. 20:20:30. Oglądanie filmików motywacyjnych. 20:30-21:30. Powrót do domu pociągiem. Niekiedy zdarzało się zasnąć, jednak nigdy nie ominąłem swojej stacji. Intuicja nigdy nie śpi. 21:45. Ostatnia jednostka treningowa. Trochę czucia piłki, różnego rodzaju prowadzenia, żonglerki. Generalnie na spokojnie, ale efektywnie. 22:45. Prysznic z wykorzystaniem naprzemiennie ciepłej i zimnej wody. 23. Sen. Oczywiście nie było tak codziennie, bo przecież bym padł, ale przez zdecydowaną większość czasu właśnie tak to wyglądało. Nawet gdy pojawiały się trudniejsze chwile, to przyświecała mi silna wizja, którą widziałem oczami swojej wyobraźni. Była tak wyrazista, że naprawdę wierzyłem, że jest możliwa do zrealizowania. Pewnego dnia wymyśliłem sobie opis do zdjęcia, które wstawię, jak już będę w Monachium. Miał brzmieć: chciałem, pracowałem, zrobiłem. Dokładnie wyobrażałem sobie to zdjęcie i ten opis. Tak mijał dzień za dniem, aż nadeszła Wigilia 2015 roku. Jak powszechnie wiadomo, dzień święty trzeba święcić. Tak więc poszedłem pograć sobie na boisko. I nagle, bang, zostaję wykoszony równiutko z trawą, a właściwie ze śniegiem. Padam na bark. Słychać tylko trach, albo coś w ten deseń. Generalnie zabolało. Wstałem. Byłem w emocjach, więc jeszcze przez kilka sekund nie wiedziałem, co się dzieje. Dotykam swojego barku i odczuwam silne wrażenie, że chyba coś tu jest, delikatnie mówiąc, nie na miejscu. Podbiega spanikowany trener i mówi, że prawdopodobnie wyskoczył mi obojczyk. Uspokaja i mówi, że go nastawi. Chryste, panie, jak dobrze, że mu wtedy na to nie pozwoliłem, bo byłbym kaleką do końca życia. W każdym razie pojawił się impuls od intuicji w stylu: nie dawaj mu dotknąć tego barku. Na szczęście posłuchałem. Zawieźli mnie na pogotowie. Nie byłem w stanie zdjąć bluzy, więc musieli mi ją pociąć. To była moja ulubiona bluza, poświęcona w wyższej sprawie. Na pogotowiu powiedzieli, że nic na to nie poradzą i że trzeba koniecznie jechać do Gdańska. Dodali, że nie jest to na tyle poważna sprawa, aby jechać karetką. Tak więc z powyginaną ręką musiałem wsiąść do samochodu. Dzięki asyście mojego ojczyma i obcego człowieka, który akurat szedł obok, zajęło nam to około 15 minut. W końcu usiadłem i odetchnąłem z ulgą. Po drodze zasnąłem. Obudziłem się przed szpitalem w Gdańsku. Z wysiadaniem było lepiej. Zajęło około 14 minut. Przy asyście łącznie 3 osób, w tym jednej kobiety. Zresztą bardzo ładnej, dzięki której przestałem jęczeć i marudzić, bo chciałem wyjść na prawdziwego mężczyznę. Jednak gdy zobaczyłem pierścionek na jej palcu, znów zacząłem jęczeć. Wchodzimy. Bada mnie, wypytuje i mówi, że wszystko jest w porządku. Samo się zrośnie. Nie trzeba operować. Uff, doktorku, co za ulga. Wracamy do domu na Wigilię. Babcia w międzyczasie przeszła około 16 stanów przedzawałowych, ale nadal żyje. Dzielimy się opłatkiem. Jemy 17 ton pierogów i znów zasypiam, bo jestem wymęczony przez ogromne natężenie bólu i stresu. Około tygodnia zmagam się z niesamowitym bólem w barku. Trwa to zdecydowanie zbyt długo. Wreszcie postanawiamy pojechać na wizytę kontrolną do innego lekarza. Tutaj wskazówka. Zawsze, ale to zawsze warto wydać więcej pieniędzy i skonsultować coś raz za dużo niż raz za mało. Lekarz ogląda płytkę i mnie. Bez długiego zastanawiania stwierdza, że natychmiastowa operacja jest konieczna. Czyli jednak się nie zrośnie. Kto by się spodziewał? Kładą mnie na stół. Wyjmują swoje sztućce. Dostaję do krwi jakieś cudo, które sprawia, że z dwóch lekarzy nagle widzę ich 148. Zasypiam. Budzę się z najogromniejszym bólem, jaki kiedykolwiek czułem. Płaczę, choć nawet nie chcę. Drę się w niebo głosy i nie mogę nad tym zapanować. Wołam mamę, choć jej tam nie ma. Chyba włączyła mi się wtedy jakaś pierwotna reakcja na silny stres. W końcu podbiega pielęgniarka z igłą. Zasypiam. Budzę się, a nade mną stoi ksiądz. Byłem przekonany, że umarłem. Okazało się, że przyszedł złożyć ostatnie namaszczenie, ale pomylił salę. Uff, mało brakowało. Przyjeżdża moja mama z zapasem jedzenia, bo doskonale wie, że szpitalne by mnie zabiło. Ładuję fizyczne i mentalne baterie. Zaczynamy rozmawiać. Co teraz z tym fantem zrobimy? Mam druty w barku, a za 2 miesiące mam biegać po tym samym boisku, co Robert Lewandowski. Dość problematyczna sytuacja. Postanawiam, że wycierpię ile trzeba, a po wyjęciu drutów czeka mnie szybka rehabilitacja i powrót do gry. Przez około 6 tygodni górną część ciała mam odizolowaną, więc jedyne, co mogę robić, to wzmacniać nogi i pracować nad swoją mentalnością. Tak więc codziennie schodzę do piwnicy na rowerek. Mnóstwo czytam i w wolnych chwilach uczę się niemieckiego. Generalnie nie marnuję tego czasu. Mija 6 tygodni. Jesteśmy wezwani do lekarza na wyjęcie drutów. Na miejscu okazuje się, że będą wyciągali na żywca. Lekarz prosi mamę o opuszczenie pomieszczenia. Moja mama, jak to moja mama, Postanawia, że zostanie z synem, choćby nie wiem co. W takich sytuacjach dopiero człowiek pojmuje, jak ogromną miłością darzy cię własna matka. Coś niesamowitego. Lekarz przystępuje do swojej misji. Wyciąga pierwszy drut. Krew tryska. Matka prawie mdleje. Lekarz leci do niej i ją ogarnia. Ja siedzę na kozetce i liczę, że ktoś się jednak mną zainteresuje, zanim się wykrwawię. Z biegiem czasu stwierdzam, że to była przekomiczna sytuacja. Mentalnie śmiałem się już wtedy, ale fizycznie dopiero teraz. Wreszcie zabieg dobiega końca. Wszyscy żyją. Lekarz zapewne z traumą, ale również żyje. Rozpoczynamy rehabilitację. Trwa ona około 2 tygodni, czyli zdecydowanie za mało. Ale niestety wtedy były inne priorytety niż zdrowie. Postawiłem w hierarchii wartości wyżej samorealizację niż zdrowie, czego z biegiem lat żałuję, bo nawet gdy teraz czytam te słowa, to odczuwam napięcie w okolicach barku. Tak czy inaczej, po 2 tygodniach wróciłem na boisko. Szybki powrót do formy. Ręka przywrócona do stanu wystarczającej używalności. Okazuje się, że dostanę drugą szansę i pojadę na testy w maju. Początkowo miały być w lutym. Wykorzystuję ten czas na maksa. Udoskonalam swoje umiejętności techniczne, taktyczne, motoryczne i językowe. Aż wreszcie nadchodzi ten dzień. Jedziemy do Monachium. Chyba 17 razy upewniłem się, czy aby na pewno wziąłem korki. Wiele razy sprawdziłem również, czy w walizce nie ma jakiejś dziury, przez którą mogłyby wypaść. Swoją drogą, czy miałeś kiedyś tak, że zamknąłeś drzwi, ale mimo to cofnąłeś się, żeby się upewnić, czy aby na pewno to zrobiłeś? A może nawet robiłeś to kilkukrotnie? Ja tę sytuację miałem z korkami. Tak więc szybka analiza. Sprzęt? Jest. Dobry humor? Jest. Umiejętności? Okaże się, czy są. Ruszamy. Dojeżdżamy na miejsce. Ośrodek robi wrażenie. Naprawdę bije od niego dobra energia. Czuć profesjonalizm. Czuć rodzinę. Czuć pasję. To lubię. Wchodzimy i szukamy Timona, którego pamiętasz z początku tej historii. Myślę sobie, wyprzystojniał. On pewnie pomyślał to samo o mnie. Witamy się. Uśmiechamy i ponownie coś tam mówi, a ja znów przytakuję. W tej kwestii dużo się nie zmieniło. Dostaję strój Bayernu Monachium i cały harmonogram treningów. Wracamy do hotelu. Zostaję chwilę sam. Przymierzam strój. Leży idealnie. Uświadamiam sobie, że właśnie doświadczam najpiękniejszego uczucia na świecie, czyli uczucia spełnionego marzenia. Szybko w głowie na tapetę powraca obraz mojego taty. Myślę sobie, szkoda, że nie mogłeś tego zobaczyć. I od razu przypominam sobie mamę, która powiedziałaby zapewne, on cię widzi. Uspokajam się i przygotowuję do treningu. Wchodzę do szatni, a chłopaki witają mnie jak swojego. Niesamowita atmosfera. Wchodzi się jak do rodziny. Piękne. W Polsce tego nie ma. Jakoś się aklimatyzuję. Wychodzimy na boisko i robimy to, co umiemy najlepiej. Gramy w piłkę. W pewnym momencie przechodzimy do treningu strzeleckiego i uderzamy z woleja. Błyszczę. Bramka za bramką. Lewa i prawa noga. Powtarzalność godna mistrza. Wszyscy jakby lekko zdziwieni patrzą i myślą, co on wyczynia. Ależ ułożona stopa. A ja uśmiecham się tylko pod nosem i przypominam sobie te godziny i dni, które spędziłem z moim kompanem u mnie za domem na ćwiczeniu tylko tego jednego uderzenia. Pozdrawiam cię, Mateusz. Dobra robota. Tyle, ile się człowieku nabiegałeś za tymi niecelnymi zagraniami, to jest po prostu nie do zliczenia. Tyle, ile musiałeś się nasłuchać mojego wściekania się, jeszcze wtedy nie umiałem kontrolować emocji, to naprawdę jest godne uznania. Dzięki temu, że wykonaliśmy prawdopodobnie około 10 tysięcy powtórzeń tego jednego uderzenia, mogliśmy doprowadzić je do perfekcji. Po treningu trener robi mi zdjęcie. Na tle boiska, na którym poruszają się na co dzień gwiazdy światowej klasy. Między innymi nasz Robert. W jednym momencie uświadamiam sobie, że jestem jednym z niewielu Polaków w historii naszego kraju, którzy mieli okazję się tutaj znaleźć. W jednej chwili zaczynam rozumieć, że nie ma rzeczy niemożliwych dla człowieka, który wierzy. Dociera do mnie, że mnóstwo młodych chłopaków marzy o tym, aby w tej chwili być na moim miejscu. Właśnie wtedy podjąłem decyzję, że będę pomagał ludziom realizować ich potencjał i spełniać marzenia. Bardzo chciałbym, żeby każdy doświadczył tego, czego ja doświadczyłem. Gdy już zrobiliśmy zdjęcie, Długo nie musiałem się zastanawiać nad opisem, bo już od dawna czekał sobie na dnie mojej podświadomości, która po cichu pracowała nad urzeczywistnieniem mojej wizji. Dodaję zdjęcie z opisem. Leci w świat. Odnoszę wrażenie, że to już było i wyciągam z tego bardzo ważną naukę. Osiąganie rzeczy wybitnych musi być dokonane dwukrotnie. Raz w wyobraźni, raz w rzeczywistości. Media szybko podłapują temat. Przegląd sportowy, Onet, Wirtualna Polska, zaczyna robić się głośno. Ludzie piszą, komentują, nie dzwonią, bo wiedzą, że jestem za granicą, cwaniaki. Jednak najbardziej ze wszystkich ruszył mnie wtedy komentarz mojego kuzyna Franka, pozdrowionka mistrzu, który napisał, wujek byłby dumny. Rozryczałem się jak dziecko. Bardzo chciałem, żeby doczekał tak pięknego momentu w moim życiu. To on zaprowadził mnie na pierwszy trening. To on zainspirował mnie do życia na maksa. To on wpoił mi to, abym zawsze był sobą i podążał za marzeniami. To on nauczył mnie, że można być szczęśliwym bez powodu. To on nauczył mnie reagować, gdy komuś dzieje się krzywda. To on tworzył ze mnie wojownika. To on wymagał. On zachęcał i popychał do przodu. To on pozostał w moim sercu i umyśle już na zawsze. To nad jego grobem obiecałem sobie, że cały świat dowie się, jak wspaniałym był człowiekiem. Obiecałem i słowa dotrzymuję. Spoczywaj w pokoju, tato. Poznałeś właśnie historię mojego życia. Historię spełnionego marzenia. Gdy słuchasz tych słów, jestem w trakcie pisania swojej drugiej książki, gdzie z założenia ta historia będzie jeszcze bardziej rozwinięta i pogłębiona. Kiedyś nie chciałem dzielić się takimi przeżyciami, bo miałem silnie wpojone przez kulturę, że chwalenie się jest złe. Potem, gdy już się troszeczkę mentalnie rozwinąłem, zrozumiałem, że właściwie nie ma w nim nic złego, jeżeli umie się to robić. Więc jeżeli kiedykolwiek chciałbyś się chwalić, rób to umiejętnie. A jak to robić umiejętnie? Tak, żeby dać komuś wartość i go zainspirować. Uważam, że ta historia może stanowić naprawdę dobry przykład dla młodych zawodników i zawodniczek, którzy walczą o marzenia. Pokazuje, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Stąd moja mała podpowiedź. Jeżeli coś osiągnąłeś, to mów odważnie. Zrobiłem to. Harowałem, gdy inni spali i zrealizowałem swoje cele. Niektórych stać tylko na marne, udało mi się. Co to znaczy, że się udało? Dla mnie to sugeruje przypadek. A osiąganie rzeczy wielkich nigdy nie jest kwestią przypadku. To zawsze efekt zaplanowanego, systematycznego działania opartego na silnych przekonaniach i ogromnej wierze w niewidzialne. Dlatego odpowiedz sobie, czy tobie się udaje, czy działasz z olbrzymią determinacją?